Czy już czas? Nie wiem, bo nie mam zegarka. Już czas, tak? Dobrze. Dobrze, to ja w takim układzie sam się przedstawię, od tego zacznę. Jestem pierwszym mówcą po obiedzie i mam mówić na temat szokujących doświadczeń z wdrażaniem rozwiązania IPTV w tym kraju. Szokujących, ponieważ coś nam się wydawało kiedyś, uważaliśmy, że to jest dogmat, dalibyśmy sobie za to głowę uciąć. Minęło 6 miesięcy, czasem 8 miesięcy, czasem 12 miesięcy i dogmat mówi dokładnie coś innego. Takich dogmatów postawię tutaj 7 i z 7 będę się zmierzał, pokazując, jak nam myślenie się zmieniło, a będę robił to po to, żebyście się nie musieli upierać przy takich samych dogmatach, tak jak my robiliśmy to kiedyś. Kto mnie nie zna, to ja jeszcze krótko o sobie. Wojtek Apel nazywam się. Mam teraz taką trochę schizofrenię, bo mam dwie funkcje. Jestem w zarządzie 3S, operatora Śląskiej Regionalnej Sieci Światłowodowej. To jest operator, który tam sobie zakopał własne światłowody, teraz 500 kilometrów, na tym postawiony metro Ethernet. I strategia firmy 3S to jest bardzo prosta. Kto potrzebuje włókna na Śląsku, od nas dostaje w dobrych cenach włókna ciemne. Moja druga funkcja to jest SGT, Śląska Grupa Telekomunikacyjna. Jest to spółka, o której troszkę za chwileczkę powiem. W tej spółce tutaj piszę członek Rady Nadzorczej i taka jest moja funkcja, aczkolwiek bardzo mieszam też tam czasem w zarządowi, każę mu tak zrobić albo inaczej, oni mnie nie słuchają, także mam taką podwójną rolę i 3S i SGT. Żeby wyjaśnić, troszeczkę o tym SGT na początek powiem, potem 7 szokujących dogmatów i zmian myślenia. Na koniec krótkie zaproszenie skieruję do tych, którzy jeszcze z SGT nie współpracują, a współpracować by chcieli. Słowo SGT. Spółka, jako nasza spółka, jest pewną emanacją klastra firm teleinformatyczne, które się zgromadziły wokół 3S. Po prostu 3S zakopało te światłowody, mali operatorzy się tego podłączali. My stawialiśmy im pizzę, oni zaczynali się schodzić, rozmawiać, no i w pewnym momencie wszyscy zauważyli, że dzieje się źle, bo są duzi operatorzy i mali operatorzy, a ci duzi nie lubią tych małych, a właściwie chcieliby ich zabrać im tych klientów. I wtedy narodził się pomysł, że skoro konwergencja staje się faktem, skoro inni operatorzy, głównie kablówki oraz telekomy, wchodzą na internetowy rynek, to musimy wejść na ich rynek. Stan przed 2002 roku w ogóle bardzo prosto wyglądał. Telekomy zajmowały się telefonami. No u nas to był jeden wiodący, coś tam Netia też w tej dziedzinie robiła. Telewizje kablowe zajmowały się telewizją kablową. I było bardzo fajnie, prawda, bo tą lukę pod tytułem robimy internet robili operatorzy, głównie operatorzy Ethernet to the Home, czasem radiówki, teraz coraz więcej tego radia jest już, ale sytuacja była jasna, czysta i przejrzysta. Ktoś chciał mieć w domu wszystko, wszystkie rzeczy, płacił temu 5 dych, tamtemu 4 dychy, temu 5 dych i było fajnie. I tak było do 2002 roku, kiedy to przestało tak być, bo jedni i drudzy, i operatorzy telekomunikacyjni, jak i kablówki powiedzieli, a dlaczego mamy nie mieć przychodów z internetu? Czyli zaczęli włazić na ten rynek, odbierając te 50 zł tym małym operatorom, czy to w formie Neustrada 28, czy to ten 18, a nawet złotówkę czasem się słyszy, prawda? I to jest początek wojny, bo wojna trwała dalej, bo przecież zaraz operatorzy telewizji kablowej oraz ethernetowcy odpowiedzieli, mówili, dlaczego oni mają mieć te telefony, my im też to weźmiemy. Pewnie to znacie, VoIP przecież na tym też się da zarabiać. Taki ruch sprzed ostatniego roku, prawda? TP równa się TV, dużo takich billboardów się powiesiło, bo Telekomunikacja Polska powiedziała sobie, że skoro mamy 10 milionów abonentów, to dlaczego nie możemy być telewizją kablową? Ja pamiętam taki zgrzyt, pan prezes Witucki przyjechał na konferencję PIKE i do tych wszystkich kablarzy powiedział: przyjaciele, oni zgłupieli wtedy, nie? Ja chcę się zapisać do izby. Oni, kurde, tak panika, nie? Potem powiedział, my musimy jechać razem na tym samym wózku, bo ci dostawcy kontentu to chcą się po nas przejechać. Nie? Oni go totalnie nie zrozumieli, ale jak powiedział, TPSA ma potencjał, żeby być największą kablówką, to powiedział prawdę, bo UPC to jest 1 200 000 chyba abonentów, a TPSA ma ciągle 10 milionów abonentów, no powiedzmy tam tych domowych jest 8 milionów, 7 milionów, ale to są linie, które można wykorzystać do tego, żeby TP równa się TV. No dobra, i teraz nasza odpowiedź w tym jest taka, musimy też wejść na rynek telewizyjny. jako grupa małych operatorów, jako grupa małych, ponieważ w tej wojnie, która, to jest taki wizerunek, który mam, mało lat mi go zrobił, bardzo się cieszę, bo tak to wygląda. To jest podmiot, który inwestuje rocznie 4 miliardy złotych w nowoczesne, znaczy w druty, które przeniosą telewizję i internet, tak? To są podmioty duże, które nie odpowiadają, znaczy podobnymi kwotami odpowiadają, a tu jest drobnica. I ona w tej walce nie bierze udziału, ona jest rozdeptywana, no bo tak musi być po prostu. No, ale jak się to zbierze do kupy i to właśnie próbowaliśmy zrobić, to może z tego coś wyjdzie. I to jest geneza Śląskiej Grupy Telekomunikacyjnej, grupy, która składa się z, po pierwsze, dość dużej, bo już chyba 28 firm na pewno, a więcej współpracuje z nami, ponad 30 operatorów sieci dostępowych, mniejszych, większych, Jasiów z Markiem oraz fajnych spółek, o, to tak dla każdego jesteśmy. Jest jeden operator sieci regionalnej, to znaczy 3S, do tego czegoś jest grupa menadżerów, która się zaangażowała, uwierzyła, że wynagrodzenie poprzez program opcyjny jest właściwe, a teraz pensji nie muszą brać. No i jest pewien ktoś, kto powiedział, że pożyczę na to kasę, no, bo ileś trzeba mieć, ryzykować w razie się straci, prawda? No więc taka jest geneza i taki jest układ. Śląska Grupa Telekomunikacyjna działa jako spółka akcyjna z kapitałem 1 milion i z zdolnością kredytową gdzieś na 3 miliony na dziś. Cel jest prosty. Jest wspólne wytworzenie usługi telewizyjnej, której każdy z osobna nie potrafiłby zrobić. Mamy wytworzyć taką usługę telewizyjną i na niej zarabiać. To jest też taki cel, nie jesteśmy inżynierami samymi dla siebie, nie jest naszym celem przesłać, naszym celem jest przesłać, aby zarabiać, bo ktoś, kto włożył te pieniądze, musi je odzyskać. Nasz pierwszy produkt to jest kablówka, bo to taka zmiana myślenia. My nie jesteśmy internetowcami, tylko jesteśmy kablówką, tylko żeby się odróżniać, nazwaliśmy się kablówką trzeciej generacji. Pierwszy produkt nazywa się Jumbox. No i to jest taka no, telewizja. No, kup to, będziesz miał ileś programów. W tej chwili w Jumboxie jest ponad 100 programów. Cel jest mieć ponad 300 programów. O, taki pierwszy test. Kto z was wie, ile jest polskich programów telewizyjnych nadawanych w tej chwili? 10, 20, 40? 37? 170, tak. I to jest prawie, że właściwa liczba. Na pewno jest więcej niż 120, 150. Przypuszczam, że 150 jest, no. I to dla wielu ludzi jest szok, bo tak niektórzy wyliczają, prawda? Jedynka, dwójka Polsat, tego 10? 17? Nie, w Polsce jest 120 programów telewizyjnych, łącznie z takim programem, który jest w całości poświęcony tematom wesel i ślubów. 100%. Tam to jest polski program, żeby nie było wątpliwości. No. To jest o tyle lepiej, bo w Niemczech jest już w tej chwili program poświęcony w całości o umieraniu. Cały czas są reklamy tych, w naszej trumnie wyglądasz jak żywy, transmisje z nabożeństwa pogrzebowego, no bo tak. No, wszystko przed nami, dokładnie. Dobra, w tej chwili w Jumboxie to jest 100 programów, ponad 100 programów i to jest nasz pierwszy jakby rzecz, to jest content liniowy. Co jest fajnego, że gość jak włącza telewizor, to nie włącza mu się tam jedynka, dwójka, co oglądał wczoraj, tylko włącza mu się portal taki, na którym może sobie tutaj się dowiedzieć, co sobie może dokupić, tu ma jakieś newsy, które tam by chciał, żeby były. Ta telewizja oczywiście cały czas mu tu leci, żeby sobie spokojnie mógł klikać po tym, może sobie coś wybrać. Zwróćcie uwagę, że to są także serwisy internetowe dostępne. Jest to bardzo interaktywne, ponieważ tutaj się wprost wysyłają komunikaty do niego, indywidualnie do niego. Także na telewizorze widać coś takiego. Naturalną rzeczą jest EPG, czyli chodzę sobie po programie telewizyjnym, mogę sobie to zobaczyć, mogę sobie do każdej takiej rzeczy powiększyć, a jeżeli to jest film, to właśnie teraz pracujemy, żeby to sprzężyć, z serwisami internetowymi, czyli jeżeli leci jakiś film, to na jednym guziku mam klik, dostęp do filmboxu i ten stop klatki, tych serwisów internetowych, które coś o tym filmie więcej mówią niż jest w naszym EPG zawarte. Dobrze. Możliwość nagrywania. Teraz jeszcze nie jest zrobiona jako nagrywarka sieciowa. Mamy po prostu set-top boxy z nagrywarką, ale to też się zmieni. Możliwość pracy w time shiftingu, czyli mogę sobie zatrzymać i zrobić siusiu, herbatę, odebrać telefon od cioci i potem dalej sobie oglądać ten mecz. Nie wiem, czy tak się da, ale teoretycznie się da. I usługa, która ma się rozwijać, w tej chwili nazywam to Jumboxem, ale ewoluuje to w kierunku dodania tam pewnych rzeczy w ciągu miesiąca będzie dorzucone VOD, bo już tam testy są bardzo mocno zaawansowane. Będzie do tego produkt, który się nazywa telewizja na peceta. Będzie taki produkt dla ubogich, który się nazywa Azart Plus, ale cyfrowo robiony. Będzie produkt dla szpitali i hoteli i będzie coś, co będzie integrować set-to-boxa z domowym komputerem i z wszystkim, co cyfrowego w domu jest. W czasie wyglądało to w ten sposób, że pomysł się gdzieś pojawił w 2006 roku. W listopadzie 2006 wyszła pierwsza stacja czołowa, uruchomiona została i wtedy już bardzo dużo dogmatów wiedzieliśmy. Wtedy wiedzieliśmy, na pewno to jest tak. I to jest początek mojego takiego zmiany myślenia. W styczniu 2007 ogłosiliśmy ten pomysł. Spółka została założona w lipcu zeszłego roku. Pierwszy produkt pojawił się w grudniu ubiegłego roku, a od lutego bilingujemy. I pamiętam taki marcowy dzień, gdzie tam przyszła księgowa i powiedziała, wpłynęły pieniądze, pierwsze. Także tak to wygląda w dziedzinie produktu, ułożenia tego w czasie, a teraz troszkę o technice. SGT z definicji działa na sieciach obcych. SGT jako spółka zajmuje się wytwarzaniem usługi telewizyjnej. A więc to, co ma, to ma relacje z dostawcami kontentu, ma całe te zestawy odbiorcze, dekompresje, o tym za chwilkę powiem, i ma możliwość pchania tego w jakąś sieć szkieletową, no tam, taką, ponieważ działam na Śląsku, to naturalną tą siecią jest 3S, ale nie tylko 3S, bo 3S w podkładzie też może czasem wykorzystać coś innego. Potem przechodzi to do jakichś sieci rozdzielczych, nazywam to Ethernet to the Home, no i są na końcu abonenci, którzy mają swoje set-top boxy i sobie to, co mają oglądać, oglądają. Stacja czołowa. Większość, to już nie jest wszystko, ale przytłaczającą większość programów bierzemy ciągle z satelity. Myślimy o tym, żeby brać sobie pewne rzeczy do śródziemnego, już nawet jedna stacja w ten sposób jest brana, ale to, co odbieramy, to jest w tej chwili, tu jest 6, faktycznie jest 7 anten i jak się okazało, te anteny muszą być większe. Tutaj są dwumetrówki i jak pada deszcz, to jest za mało. Takie ciekawe doświadczenie. Będziemy niektóre zmieniać na 3 metrówki. Przetwarzanie w stacji czołowej wygląda w ten sposób, to jest tak rozrysowana stacja czołowa. Po pierwsze trzeba to, co przychodzi z satelity, odebrać i zdeszyfrować. I pierwszy poważny problem, bo systemów dostępu warunkowego, które używa się w tej transmisji satelitarnej, jest 8 takich poważnych, a ponieważ tam wszyscy to hakują, no to ci, którzy zarządzają tym, mają mutacje, warianty, Nagravision się ładuje w IRDETO, IRDETO w Nagravision i to nikt nic nie wie, o co chodzi. W każdym razie nie jest łatwo to zdeszyfrować. Zwłaszcza jak teraz, jak taka na przykład akcja leci, że Polsat wszystkim zmienia karty, bo go tak kradli, okradali i teraz cyfra robi to samo. Oni po prostu nam też przysyłają taką kartę, mówią od przyszłego wtorku o 12 zmieniamy użycie tej karty, my ją wkładamy i nie działa. Nie działa, no bo to nie ma tutaj standardów. Ale to jest dość trudny proces, żeby to, co się odbiera, rozszyfrować. Jak się to rozszyfrowuje, to musimy to jeszcze, przepraszam, możemy to sobie schować na później, bo w tej chwili time shifting jest realizowany jako usługa na set-topach klientów, ale docelowo chcemy go robić jako usługę sieciową, czyli u nas w stacji czołowej mają być bardzo, bardzo duże dyski i to ma być tutaj składowane, bardzo dobre rosyjskie oprogramowanie do tego czegoś jest. Polecam, powiedziałbym, tak. Dobrze. Podobnie wygląda z całym procesem VOD. VOD, przynosząc materiał, czy to na DVD, czy na Blu-rayu, czy na taśmach jakieś, trzeba dobrze jeszcze raz przekompresować, zaszyfrować, też umieścić na dyskach. No a potem to, co wychodzi ze stacji, trzeba po swojemu zaszyfrować, bo content musi być zabezpieczony i tu jest duża trudność, bo on musi być nie tylko zabezpieczony, tylko musi być zabezpieczony takim systemem dostępu warunkowego, który jest autoryzowany przez wszystkich, jak ja nazywam tych ludzi, Hollywoody. Oni nie za bardzo się znają na technice, ale mają dobrych prawników. I ten system może być dawno złamany, tak jak jest z DRM-em Microsofta, ale jak ma papier, że wolno go używać, to wolno go używać. My używamy systemu firmy Latens. Jaki on jest, to za bardzo nie wiem. Ważne, że ma te papiery. Dużo kosztował, więc musi te papiery mieć i jak przychodzimy do takiego ITI-a czy tam do Polsatu, to oni mówią Latens. A, tak, słyszeliśmy, rozumiemy, godzimy się. No. To, co ze stacji wychodzi, wychodzi jakby, no nie chcę powiedzieć dwoma drogami, bo wychodzi jedną drogą, ale wychodzi w formie multicastów wysyłanych przez router, PIM router. I jest też duża część usług, czy rzeczy, które wychodzą normalnymi unicastami, na przykład klucze są w ten sposób podawane do szyfrowania, pewne serwisy takie sieciowe działają, no czy też dostęp do internetu z poziomu set-topa przechodzi przez jakieś tam proxy, które jest w stacji czołowej. Sieć szkieletowa. W warstwie pierwszej wszędzie światłowody. Wszędzie światłowody. Mamy tą przyjemność, że korzystamy ze szkieletu 3S na Śląsku i w sieci osiedlowe też, tam gdzie działa telewizja, tam wszędzie są światłowody, to znaczy do switcha akcesowego, który jest w budynku, musi być dojście szkłem. Próby zastosowania kabli miedzianych, żeby zrobić tam 1000 base FX, przepraszam, TX, to jest pomyłka. Po prostu straty są takie, że to nie działa. Także światłowód do budynku. Jeżeli chodzi o internet, to jest dość łatwo zrobić, bo tak jest zrobiona usługa internetowa dla firm z grupy naszej, a jeżeli chodzi o telewizję, no to już jest trudniejszy zabieg, bo na wszystkich switchach szkieletu 3S-a trzeba było postawić PIM routery, które kontrolują przepływ i kontrolują kierunek. O to chodzi, żeby tutaj pan Kowalski swoją kamerką nie wpiął się i o godzinie 19.30 nie przejął kontroli nad wiadomościami, udając pana prezydenta Kaczyńskiego, to jest ważne, nie? PIM router po prostu zabezpiecza nam kierunek przechodzenia multicastu, to jest ważne. Sieć dostępowa, tutaj było też dużo takich wątpliwości, bo najczęściej te sieci dla operatorów osiedlowych wyglądają w ten sposób. Jakiś operator internetu, mam tutaj swojego kochanego Linuxa, na tym Linuxie najczęściej mam dwie karty sieciowe, bo to tak jest łatwiej, nie? Na tym Linuxie kreowane były usługi. I teraz tą sieć trzeba było przebudować. Po pierwsze, w to miejsce wsadzić jakieś urządzenie, które robi routing w czasie rzeczywistym, czyli coś w krzemie. Albo jakiś Cisco, albo to jakiś lepszy, bardziej wypasiony D-Link, ale to nie może być urządzenie za 40 zł. Linux idzie sobie na bok, dlatego, bo na tym urządzeniu musimy wykreować drugiego PIM routera. I co najgorsze, że musimy jak najbardziej zbliżyć się z tymi routerami w stronę abonentów, żeby tej agregacji robionej tylko w warstwie drugiej było jak najmniej. Także te sieci wymagały największej wymagają cały czas, bo to jest wielki proces, który teraz trwa, przebudowy, bo chcielibyśmy, żeby one wyglądały w ten sposób, z wszystkimi tymi protokołami zabezpieczającymi. I no bo tak Cisco kazało zrobić, no to jak Cisco kazało, no to tak czego nie wolno robić inaczej, nie? No, więc ten schemat, ja sobie po prostu ten schemat wziąłem, rozrysowałem i próbuję teraz to zrobić. I co ciekawe, w zeszłym roku przez 3 miesiące trwały testy rozwiązań i tutaj ludzie przynosili, tu jakieś Huawei, tu jakieś na A, na B, na Z, nie? Przez testy. Aha, przepraszam, jeszcze było bardzo ważne założenie. To urządzenie musi mieć co najmniej 2 gigabity po szkle i 24 porty ethernetowe i nie może być droższe niż 500. To było pierwsze założenie. Bo co, pamiętajcie, co powiedziałem, my robimy operatora, żeby zarabiać pieniądze, a nie żeby udowodnić inżyniersko, że jesteśmy najlepsi. Więc to urządzenie musi być tańsze niż 500. I od razu cała grupa dostawców odpadła. Został na placu woju praktycznie dwie firmy, Zyxel, D-Link. I z tych firmy bardziej nam się podobał Zyxel, ale został wybrany D-Link z pewnych przyczyn. Może dlatego, że D-Link miał także to, miał także, czyli agregację, warstwę agregacji, czyli switcha, który miał 12 SFP modułów. Albo miał switcha, taniego switcha warstwy trzeciej. Taniego to znaczy takiego za 2,5 tysiąca złotych, a nie za 7. Nie? I mało tego, w D-Linku udało się to tak skonfigurować, że to działało. A popatrzcie, taka jedna ważna rzecz, nie? Że operatorzy internetu nie są przyzwyczajeni do usługi dobrej jakości. Po prostu, jak internet nie działa, to się nic nie dzieje. Po prostu ktoś siada do komputera, internet nie działa, a to sobie pocztam książkę, tak? No chyba, że przelew bankowy do ZUS-u trzeba zrobić, to wtedy jest bardziej nerwowo, ale zawsze mam modem, nie? Mogę się wdzwonić. Z telewizją tak nie jest. Ja mam taki, kiedyś na forum napisałem taki tekst, gdzieś napisał, że jeżeli telewizja nie działa, a jesteś operatorem osiedlowym na twoim własnym osiedlu, to mogą cię zabić. I teraz w zależności od tego, czy nie działa w czasie serialu, to zabiją cię damską parasolką albo butelką po piwie, bo mecz nie leciał, nie? I to jest, więc ważne jest zabezpieczenie. Po to są te protokoły powymyślane, żeby je używać. D-Link, udało się nam skonfigurować to D-Linka tak, żeby tak zadziałał mniej więcej i nie było to rzeczą łatwą. Zobaczcie, ile tych pierogów jest napisane. Nie wiem, czy... Ja nawet wszystkie skróty to chyba nie rozszyfruję ich, nie? A tego tu jest dość sporo. Dobra, Cisco tak kazał. Tak jak powiedziałem, do budynku dochodzimy światłowodem, co najmniej jednym. Do budynku doprowadzamy wszystkie wilany, bo znowu, wymysł Hollywoodów, żeby nie było wątpliwości. Telewizja ma działać w osobnym wilanie. Oni nie wiedzą, to co wilan, ale ma działać w osobnym wilanie na osobnej numeracji, stąd do tego miejsca dochodzimy osobnym wilanem telewizyjnym i do mieszkania albo prowadzimy drugi kabelek do set-topa, albo w mieszkaniu używamy mały switch, my to nazywamy Resident Evil Gateway, coś, co rozdziela wilany na poszczególne gniazdka. Pytanie o pasmo jeszcze jest takie. Do mieszkania dochodzimy setką i wydaje nam się, że to wystarczy, bo nawet jak w mieszkaniu będą zainstalowane 3 set-top-boxy z dyskami twardymi i wszystkie będą oglądać programy w HD i będą nagrywać programy HD, to to będzie 6 razy góra 20, to nie zmieści się, to już przesadziłem. 4 set-topy mogą być. 2 set-topy nagrywające mogą działać. Wydaje nam się na razie, że 100 megabitów wystarczy do mieszkania. I tak, tak, tego się trzymamy. Może kiedyś nam się zmieni. Powiedziałem, że problemem są te sieci osiedlowe, bo to tak najczęściej wygląda, że switch. Rekordziści mieli 40 w szeregu i działało. I to były switche, przepraszam, switche do takiej sieci są dwa rodzaje, nie? Są z dolnej półki i z górnej półki. Te z górnej półki są za 60 zł. Dobra, to jest praktyka. Nie, popatrzcie, że z czegoś takiego bardzo trudno jest zrobić coś takiego. I teraz to jest przykład taki dość realny pod tytułem warstwa fizyczna działa w ten sposób, czyli budynki połączyłem jakimiś kawałkami światłowodu, ale mimo, że tu jest tylko jedna pętelka, wcale nie znaczy, że nie mogę tego sobie zapętlić w warstwie pierwszej. W warstwie pierwszej jest to coś zapętlone i mimo, że, popatrzcie jeszcze raz na kable, jak mi tutaj się przetnie, to nie będzie działać. Ale jeżeli te urządzenie będę musiał wyłączyć, bo tu nie będzie prądu, albo będzie monter tutaj coś musiał zrobić, czy wprost go ukradną, no to te będą działać. Także pętlenie to nie jest tylko zabezpieczenie się przed awarią kabla, które zdarzają się stosunkowo rzadko. Pętlenie jest zabezpieczeniem przed wyłączeniem prądu, przed pracą montera na jakimś urządzeniu. Jedno urządzenie wypinamy, bo coś się z nim robi, coś się z nim dzieje, upgrade'uje się soft, coś się rekonfiguruje, reszta sieci działa, nie działa w jednym budynku. Te standardy jakości dostępu do sieci są dość wysokie dla telewizji, przynajmniej tak UPC zrobiła, prawda, że telewizja raczej działa i my musimy się tego trzymać. Dobrze, terminal u abonenta jest bardzo fajnym urządzeniem, jest to po prostu komputer w takiej ładnej obudowie, ma możliwość hardware'owego rozkodowania MPEG-a 2, 4. Wszystkie nasze urządzenia mają wyjście HDMI, czyli pracują w standardzie HD. My przyjęliśmy jako założenie, że nasza telewizja w pakiecie podstawowym ma już jakieś programy HD, bodajże 3 mamy, 3 HD, ma dobry dźwięk, ma 2 porty USB, a więc ma duże możliwości i ma w środku Linuxa. I teraz skoro w środku jest Linux, mamy do tego SDK, możemy tworzyć aplikacje, no to chętnie postawię piwo, wymyślajcie tę aplikację. Aplikację, że w domu jest Linux, podłączony do dobrego telewizora, my mamy stacji czołowej, ile chcemy Linuxów, rób ta, co chce ta. Jest miejsce do wymyślania usług. Czy do części technicznej jakieś są pytania, czy mogę lecieć dalej? No to lecę dalej. Co było szokujące? Pierwszy szok, że IPTV w ogóle działa. To w listopad 2006, tak jak powiedziałem, wtedy odpaliliśmy naszą pierwszą roboczą stację czołową. Ja właśnie wróciłem z targów EPC w Amsterdamie i tam widziałem, że są rosyjscy operatorzy, którzy tą taką instalację naszą próbowali sprzedawać. Sprzedają pewnie z powodzeniem, bo tam wszystko kupią. Instalacja, która potrzebuje takich rzeczy. Po pierwsze, karta DVB-C do PC-ta, 150 zł. Taka karta potrafi odbierać transponder, a więc nawet w szczycie i 12 programów, jak dobrze pójdzie. Potrzebna jest sieć na Ethernecie, w skrajnym wypadku może nie mieć multicastów, bo mądre switche, te z górnej półki za 60 zł, co powiedziałem, to one działają w ten sposób, że jak przychodzi multicast, to one nie rozumieją, co to jest i traktują go jako broadcast, czyli leci na wszystkie porty. I to jest, popatrzcie, że to nie jest takie głupie, bo to nie obciąża matrycy tak bardzo, jakby był multicast, nie? Po prostu wchodzi, zwłaszcza, że multicast wchodzi zawsze jednym portem, a wychodzi pozostałymi, no. Więc sieć na Ethernecie bez multicastów, darmowy program VLC jako headend. Nie wiem, czy wiecie, ale ten produkt jest naprawdę doskonały. On w wersji Linuxowej potrafi czytać prawie każdą kartę DVB-S i kłaść to jako multicasty na Ethernecie. Potem potrzebny jest darmowy VLC jako browser na PC-cie. Ewentualnie dla bardziej zaawansowanych warto kupić Amino set-top boxa, bo to robi wrażenie. Dlaczego robi wrażenie? Bo to jest do telewizora przypięte, a nie na PC-cie. Tam telewizor na PC-cie to wszyscy widzieli, a na telewizor to już nie każdy. A Amino ma tą przewagę nad innymi set-top boxami, że można go kupić na sztuki. Nie na palety, tylko na sztuki. Można iść i powiedzieć, proszę jeden albo pięć i sprzedadzą jeden albo pięć w cenie bardzo drogie, ale jeden set-top można sobie kupić. Wszystkie inne set-topy się kupuje na palety i z wgranym jakimś tam softem i to cała ta kwestia tego softu i tego middleware'u nie jest rzeczą trywialną. Amino, jedyna firma, którą można kupić i od razu działa. Także tyle potrzeba było, żeby to zrobić. To nawet jest dość dobrze opisane na serwisie, na stronie Videolanu. Ten rysunek pewnie niektórzy z Was znają. Warto to zrobić, sobie samemu poćwiczyć, bo to jest pierwszy szok. Naprawdę to działa. Wszystko w warstwie drugiej, bardzo prosto. Drugi szok. Drugi szok to jest taki, że IPTV to nie jest telewizja internetowa. To nie jest to, do czego się przyzwyczailiśmy od kilku lat, używając internetu, że gdzieś pojawia się jakieś okienko i one tam coś pokazuje, albo to śmieszne jest, albo to jest nieśmieszne, mogę to powiększyć na ekran z lepszą lub gorszą jakością, sobie na PC-cie to zobaczę. Zupełnie inaczej to działa. IPTV w rozumieniu telewizja robiona po internecie. Po pierwsze, zupełnie jest inny model biznesowy. Jeżeli ktoś z Was tą stroną się zajmuje, nie techniczną, a biznesem, to tutaj to działa inaczej. Modele internetowe, no to jest tak, dwóch chłopaków wzięło sobie, napisało jakiś fajny serwis, prawda, i okazało się, że to jest nasza klasa i są milionerami. To są Allegro, też początki Allegro, albo początki Onetu, kto sobie przypomni, prawda? Te serwisy, albo Gadu-Gadu, prawda? Są takie polskie nasze przypadki, że ktoś coś zrobił, postawił sobie serwer i to zaskoczyło i jest bardzo bogaty. Tutaj to nie zadziała. Model biznesowy bardziej przypominają kablówkę, a więc ty musisz coś kupić, ty musisz mieć sieć, musisz mieć twardą umowę z abonentem, który płaci albo nie płaci i który ma zupełnie inne przyzwyczajenia. To było dla nas zdziwienie. Myśleliśmy, że robimy coś internetowego, a tak naprawdę weszliśmy w inny świat. Inny świat, świat telewizji kablowych. Teraz na poziomie technicznym. Sygnał multicastowy jest troszeczkę inny niż wszystko, co jest w internecie. W internecie my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do architektury typu klient-serwer. Każda transmisja, no przepraszam, prawie każda transmisja w internecie działa na takiej zasadzie. Ja coś chcę, ty mi to daj, proszę bardzo, masz to, bierz. Zawsze inicjacja jest od tego, kto prosi. Od klienta. Klient przychodzi do serwera i mówi, daj mi to coś. Nawet się zastanawiałem, że są też takie wyjątki, nie? Na przykład ten z SNTP, nie? Ten do zarządzania, ten protokół. Nie? On niby w drugą stronę tam trapy wysyła. Ale to też jest w architekturze klient-serwer, tylko jest odwrócona sytuacja. X-serwer też. On pozornie jest klientem, naprawdę jest serwerem. Każda transmisja jest w oparciu o to myślenie i to myślenie jest w naszych głowach. My po prostu zawsze patrzymy na kawałek internetu i się zastanawiamy, jeżeli poleciało z tej strony, to ten prosił, a ten mu coś dał, odpowiedział na prośbę. W IPTV jest dokładnie na odwrót. Używamy IGMP, a IGMP się wpycha. Jakieś urządzenie wysyła. I my możemy mieć kawałek drutu internetowego i na nim może być ruch, mimo że nie wpinęliśmy do żadnego urządzenia go. Wpina się do urządzenia, jest switch, który ma tylko jeden port obsadzony i on jest obciążony, bo do niego przychodzi ruch, nie wychodzi z drugiej strony, bo nikt go nie prosił, ale przychodzi. IGMP po prostu zmienia to myślenie na takie bardziej, no bardziej tradycyjne właśnie dla świata analogowców, dla świata, gdzie się przetwarza jakiś sygnał. No taka ciekawostka. Trzecia rzecz, też taka techniczna bardzo. W internecie mamy pewne L4. Protokoły warstwy czwartej są protokołami bezpiecznymi. One albo działają, albo nie działają. Najczęściej działają, bo jak nie działają, to się wzywa serwisantów, zrób to, działa. I w IPTV mamy problem, bo nie mamy tej warstwy. Po prostu jest coś położone na multicaście, jakiś ruch i ten ruch albo przechodzi ze stratami, ale nie ma tych wszystkich mechanizmów retransmisji, powtarzania, routing troszkę inaczej działa, więc po prostu coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, pewna transmisja nie istnieje. Nie istnieje, a jednocześnie mamy do czynienia z bardzo dużymi przepływnościami, bo standardem dla telewizji SD jest 2 do 6 megabitów na sekundę i musimy to przenieść. A dla telewizji HD mamy to standardem 20 mega i musimy to przenieść. I musimy to przenieść ze stosunkowo małym jitterem, bo nie ma buforów tam. Nie można tego opóźniać. Więc te urządzenia troszkę inaczej muszą działać. Coś, co w internecie jest naturalne, pakiet się zgubił, no to proszę mi dosłać, dosyłam, prawda, szybciutko to się działa. Tutaj nie ma miejsca na to coś. Także IPTV to nie jest telewizja internetowa zarówno w części biznesowej, jak i w części inżynierskiej. Trzecia sprawa. Telewizja potrzebuje treści, że bardzo łatwo zrobić technicznie, działa, tak? Tu sygnał wchodzi, tu wychodzi, ale klienci nie chcą płacić za telewizję trwam ani za telezakupy. To jest bardzo wredne niestety. trzeba, żeby zrobić telewizję kablową, trzeba mieć coś, co się im sprzeda, a żeby to sprzedać, to trzeba najpierw to kupić. I teraz dla nas to był totalny szok właśnie, gdy założyliśmy firmę, tak, będziemy telewizję kablową, idziemy do tych, którzy mają te prawa, do kontendodawców, a oni mówią, internet? Złodzieje, spadać. Nie rozmawiamy, nie rozmawiamy. I prawie rok trwało przełamanie tutaj lodów. Nie było łatwo, troszkę nam Tepsa na szczęście pomogła, nie? No ale do dziś mamy takie sytuacje, które pewnie znacie, bo to Tepsa też ma te problemy. Jak lecą niektóre audycje, to my musimy wywiesić planszę, że ta audycja może lecieć po DSL-u, ale po IPTV nie może. Albo może lecieć po IPTV, ale nie może lecieć po DSL-u. Albo jeżeli masz kabel koncentryczny, to my tego nie puścimy. Po prostu prawa autorskie wymyślone przez Hollywoodów to jest metoda wyciągania pieniędzy. I Hollywoody są przekonane, że jeżeli coś, jakąś produkcję tam telewizyjną robią, to jeżeli zmienia się technologia, to jest to okazja, żeby podnieść cenę. A skoro jest okazja, no to nie, najpierw nie pozwalamy, a potem pozwalamy za inne pieniądze. Więc to był duży problem. Kolejna ciekawostka. Żeby kupić 100 programów, należy w Polsce rozmawiać z 30 podmiotami. Część z tych podmiotów nie ma przedstawiciel w Polsce, a część ma takich, że lepiej nie mówić, a część umów jest przetłumaczonych z angielskiego na polski przez maszynkę do tłumaczenia i też musisz podpisać, albo nie, spadaj. Także zakup kontentu jest wielkim, wielkim problemem. U nas zajmuje się tym normalnie, znaczy w nasz taki film jak nasza to jest więcej niż jeden etat, to jest tylko konserwowanie tych umów w stanie, jaki mamy na dziś, a już mamy stan stabilny, już większość tego czegoś mamy podpisane. Dobrze, content. Telewizja potrzebuje treści. Teraz jest takie hasło. IPTV to nie jest Ethernet TV. Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze nasze stwierdzenie. To jest łatwe. To jest łatwe, ponieważ odbiornik na Linuxie, switch byle jaki, set-top box i działa. Tak nam się wydawało wtedy. W czerwcu zeszłego roku zmieniliśmy zdanie, ponieważ wyszło na to, że jednak trzeba zrobić to w warstwie trzeciej, a więc trzeba to zrobić nie na Ethernecie, tylko na IPTV. Tamten szok był takim, aha, ale to jest fajne, robimy. Ten drugi był dokładnie kubłem zimnej wody pół roku później. W warstwie drugiej nie ma mechanizmów ochrony strumienia, to jest pierwszy problem. Więc my nie wiemy, kto jest nadawcą, kto jest odbiorcą, łatwo to zakłócić. Trzeba po prostu zbudować warstwę trzecią i dojść tą warstwą trzecią jak najbliżej klienta. Tak, żeby jakieś problemy z siecią nie przeniosły się na całą sieć. Dobrze. To chyba wszystko to tutaj. Aha, jeszcze z MAC adresami są problemy też. W warstwie drugiej przecież, jeżeli chce się zbudować sieć na 100 tysięcy abonentów, no to tych 100 tysięcy MAC adresów nie może się gdzieś tam objawić. Dobrze. To jest bardzo duży szok, taki poważny. Chcąc zrobić IPTV, trzeba zrobić sieć pod tytułem Zero Strat, co nie jest rzeczą trywialną. I tutaj możemy się spierać na różne cyfry pod tytułem ile pakietów można gubić, żeby to działało czy nie działało. Na DSL forum zrobiono normę WT126. Ta norma została zrobiona przez ludzi, nie przez tam obliczenia i komputery, tylko posadzili facetów i powiedzieli im, kiedy to zaakceptujecie. I co się okazało? Że dla strumieni SD może się zgubić jeden pakiet na godzinę, a dla strumieni HD może się zgubić jeden pakiet na 4 godziny. Tak mówi ta norma. Ona jest bardzo tak w oparciu o subiektywne odczucia badanych ludzi zrobiona i ona mówi tak, że jeżeli mam zbudować sieć, której się gubi jeden pakiet na 4 godziny, no to jest sieć bez strat. My z wyliczeń wiemy, że przyjmujemy z taki poziom 1 razy 10 do minus 7 straty pakietów. Tak, do czegoś takiego dążymy i z trudem nam się to udaje uzyskać. I pewne obserwacje na ten temat. Po pierwsze, elektrycznie połączone gigabity działają na 5 metrów. Jeżeli ktoś tam dłuższy kabelek używa, no to, a zwłaszcza jeżeli to są kabelki między klatkami, prawda, jeden budynek, drugi budynek, trzeci, miałem tam swoją skrętkę, podłączyłem switche, nie działa. Trzeba przebudować sieć na szkło. Ciekawa obserwacja, której nie mamy do końca jeszcze zrobionej, ale światłowody położone na CWDM-ie działają słabo. Mieliśmy do niedawna taki, do jednego z naszych miast było łącze, gdzie było tylko jedno włókno, były CWDM-y i tam, kwadraci, no co zrobić? No, udało się zejść z tego CWDM-a, mamy osobne łącze, działa. Kolejna rzecz, gigabit postawiony na międzymiastowym SDH działa słabo. Tutaj dyskutowaliśmy chwilę z kolegami, dlaczego tak jest. No, słabo działa, zwłaszcza, że my nie mamy za bardzo też narzędzi diagnostycznych do tego czegoś. Ponieważ jak diagnozujecie wasze sieci? Puszcza się pinga, działa, nie działa, nie? Ping zero strat, no to jest dobrze, nie? No to czego chcesz? No, wpina się stopa, nie działa. Są pewne rozwiązania, które mogą ułatwić. Jest takie rozwiązania, które dorzucają do MPEGA FETS, czyli dodatkowe ramki kontrolne, zwiększają pasmo o 10, 15, czasem 20%, ale pozwalają gubić. I my się orientowaliśmy, ile te rozwiązania kosztują, to one są na dzień dzisiejszy troszeczkę za drogie i boimy się, że mimo, że je zastosujemy, to i tak te sieci będą musiały być przebudowywane, więc na razie nie idziemy w kierunku zabezpieczenia sygnału, na razie mówimy, trzeba te sieci uporządkować. Dobrze, troszeczkę takich wykresów na różnych połączeniach. Tu jest ładnie, czyli 1 do minus 8 razy 10 do minus 8. Tu jest troszeczkę gorzej, 2 razy 10 do 7, czyli tu o 23 był problem. No a tu jest źle. Tu jest źle. Marku, wygumowałem nazwę twojej sieci. Także nie wiecie, czyje to jest. No, ale to są problemy, z którymi walczymy. To nie jest poziom akceptowalny. Tak. To jest trial, to musi się dać zwalczyć. To musi się dać zwalczyć. Tu jest ciekawostka, firma 4Web. Tak, powiemy, jakiego producenta, tak, bo powiedziałem wam, że wszędzie, tak, szkielet 3S-a jest zrobiony w całości na Cisco, no i to jest łatwe, proste i przyjemne, nie? Szkielet operatorów ethernetowych są zrobione na urządzeniach D-Link, które żeśmy wynegocjowali dobrą cenę i dobrą dostawę i dobry soft i fajnie to działa, nie? W tym wypadku szkielet 3S-a na Cisco pracuje na urządzeniu firmy Cisco 6500 z drugiej strony i dlatego jest tak. To jest reklama. No, ale to popracujemy nad tym, to musi działać. Dobrze. Jeżeli chodzi o jitter, to z jitterem ku naszemu zdziwieniu nie mamy problemu. Jitter raczej działa i to nie moja. Jitter raczej mamy poniżej 1 milisekundy, nawet dużo, dużo niżej i mamy z tym spokój. Pojawia się czasem, jak widzicie. Tak jest, dobra. Szósty szok. Potrzeba dużo pasma. Ja byłem w pewnym momencie przekonany, że my się zmieścimy 300 mega i drugie 300 mega na wszelki wypadek. I niedawno, jak doszliśmy do tych 100 kanałów, to się okazało, że 108 kanałów 600 megabitów przekroczone jest. I to nas tak zdziwiło, bo to znaczy, że tam, gdzie są linki gigabitowe, to może być ciasno, bo jeszcze chcemy dorzucić do tego całą rzeczywistość, która się nazywa VOD. Popatrzcie, 108 kanałów potrzeba 600 mega, a dla 100 klientów, którzy działają w Unicaście, a time shifting, wideo na żądanie, to wszystko działa w Unicaście, przypuszczalnie będzie potrzeba kolejne 600 mega. Dlatego mogą się pojawić problemy pod tytułem buforowanie serwerów VOD, rozrzucanie VOD po osiedlach, gdzieś tam po miastach. To są rzeczy, które nas czekają. Także z pasmem tak to wygląda. Niektórzy, którzy nam na początku radzili, mówili, zróbcie wszystkiego rekompresję. Rekompresję to znaczy, jak coś leci 20 mega, no to zetnijcie to do 10 mega, jak coś leci 8 mega, to zróbcie z tego 2 mega. Można było tak zrobić, ale zauważyliśmy jedną rzecz, że my chcemy wyróżniać się od kablówek jakością. I powiedzieliśmy sobie, że będziemy wkładać taki sygnał telewizyjny, jaki dostajemy, w takiej jakości. Bierzemy sygnał najczęściej satelitów dosyłowych, i wierzcie mi, nasza jedynka wygląda naprawdę ładnie, nie tak jak w NC. W NC przypuszczalnie oni to specjalnie tak degradują, żeby jedynka na tle TVN-u wyglądała zupełnie inaczej. W każdym razie strumień SD 6 do 8 megabitów naprawdę wygląda ładnie, a to, co jest na niektórych satelitach, czy w niektórych kablówkach cyfrowych jest degradowane, ponieważ im brakuje pasma. My wyszliśmy z założenia, że nie brakuje nam pasma, no, 600 mega to jeszcze nie jest 1 giga, jeszcze tam można trochę upchać, ale zobaczymy, czy bierzemy się z tym problemem, czy nie. Na szczęście jest tak, i to jest ważny wniosek, pasmo tanieje i są tu na pewno jacyś operatorzy long distance, nie? Te w DWD my stawiacie, bardzo dobrze, cieszymy się, nie? Tego nam trzeba. Są tutaj dostawcy urządzeń, 10G bardzo tanieje, te interfejsy też są może jeszcze nie w przyzwoitych cenach, ale za chwilę będą przyzwoitych. Także można przyjąć założenie, które kiedyś mój kolega programista przyjął. On programował i tak zawsze programował niechlujnie, mówiąc w ten sposób. Komputery zawsze będą szybsze i zawsze będą miały więcej pamięci. Ja w dziale sieciowym pracując mogę powiedzieć, pasmo tanieje. Tak mi się wydaje. Dobrze. Szok kolejny, siódmy. Konsumenci telewizji tworzą nieco inny rynek. Jak się okazało, że sprzedawanie internetu, no troszeczkę inny świat to jest sprzedawanie internetu, że sprzedając telewizję mamy inne przyzwyczajenia, innych słów się używa, dużo częściej pada słowo typu kurwa i coś z tym trzeba zrobić, nie? Cena, promocja, pakiety, umowy terminowe. Gadżety, żeby ważne, żeby gadżety były. Gadżety. No, to jest troszkę inny świat i jak widzę tam dziewczyny pracujące w call center, no to ta główna dziewczyna to przyszła z tepsy, bo ona jest przyzwyczajona, nie? Ale ja bym tam nie wytrzymał długo. No. Jeżeli chodzi o produkty, rynek ten wygląda w ten sposób. Naszą konkurencją wbrew pozorom nie jest ani TEPS, ani UPC w tej chwili. Naszą konkurencją w tej chwili jest głównie Polsat satelitarny, cyfrowy i NK Cyfra Plus, czyli platformy satelitarne. Ludzie stawiają anteny, bo to wygląda, robi się stosunkowo łatwo. I zauważyliśmy, że po prostu, żeby z nimi konkurować, musimy mieć wszystkie programy. Czyli trzeba mieć 100 produktów, żeby w ogóle można było nawiązać kontakt. I wtedy ma się pewną przewagę. Na przykład naszą przewagą jest to, że mamy Polsat Sport, Cyfra Plus Sport, Kanał Plus Sport równocześnie, czego platformy satelitarne nie mogą mieć, a za miesiąc dołożymy N-Sport i to będziemy mieli wszystkie te trzy sporty plus Eurosport. Nikt czegoś takiego nie ma, a z tymi gośćmi, którzy oglądają sport, to jest tak, że oni lubią wszystko, nie? Bo tam jest liga angielska, tu jest liga jakaś tam, tu Real jest, ja się na tym nie znam, ale wiem, że dla nich to jest ważne. Kolejna ciekawostka w dziedzinie kontentu i tego rynku. Ten rynek jest bardzo pokopany i zakłamany. I to jest dla mnie tak dziwne, że ja nie wiem, tym się bardzo trudno znaleźć. W świecie telekomunikacji czegoś takiego po prostu nie ma. Najczęściej, jeżeli chcesz coś kupić, no to idziesz i albo ci ta cena pasuje, albo nie pasuje. No, znaczy można się zadać pytanie, czy zejście z ceną przez dostawcę o 40% czy 50% to już jest kłamstwo, to już jest kradzież czy nie, skoro to sprzedaje za pół ceny, prawda? Ale takie to są marże. Można zejść o 50% z ceną. W świecie telewizji jest zupełnie inaczej. Chciałem wam ten przykład Eurosportu tutaj przytoczyć króciutko. Na czym to polegało? Bardzo chcieliśmy kupić Eurosport na zasadzie à la carte, czyli nie w pakiecie podstawowym, tylko tak, żeby każdy abonent, który chce Eurosport jest dość drogim pakietem. W zakupie chyba 2 zł kosztuje. Kto lubi Eurosport, kupuje sobie Eurosport jako produkt dobrej jakości, bo to jest dobry produkt. Nie da się. Musicie to mieć w pakiecie podstawowym dla wszystkich. Nie da się, ale NK potrafi, ale tamci mogą. Nie da się, nie dostaniecie, musi być w pakiecie podstawowym. No to trudno, ugięliśmy się, Eurosport trzeba mieć, mamy go w pakiecie z podstawowym, czyli nieważne jest, czy w domu jest ktoś, kto ogląda to, czy nie, ważne, że Eurosport jest. Skąd się bierze ten problem? Stąd, że Eurosport przekazuje swoim reklamodawcom informacje, do ilu mieszkań w Polsce dociera. I skoro kupuje to UPC i jest w pakiecie podstawowym, no to w Polsce 1 200 000 samo UPC dostarcza. Prawda jest taka, że Eurosport ogląda 20% góra. 20% abonentów w ogóle zatrzyma się kilka na Eurosporcie, inni zapują kanały i no mam tam jakiś kanał, ale w ogóle mnie to nie interesuje. Ale informacja do reklamodawców idzie tak, Polska, UPC 1,5 miliona. Nie 200 tysięcy, tego naprawdę, tylko 1,5 miliona. Ich po prostu nie interesuje informacja, ile naprawdę ludzie oglądają, tylko te takie jakieś tam statystyki. To jest taki przykład i tego musimy się tego nauczyć po prostu, wiedząc, jak w tym świecie funkcjonuje. On po prostu jest troszkę pokopany. Dobra, krótkie zaproszenie do współpracy, ale krótkie, bo już czas mi się kończy. I powiedziałem, że SGT działa tylko w tym obszarze, wytwarza usługę telewizyjną, licząc na to, że ktoś to przeniesie do abonentów. No i działamy to w ten sposób, że SGT, będąc telewizją kablową, ma podpisane umowę o współpracy z sieciami internetowymi, ma jakąś umowę na transmisję, zgłasza się do tych strasznych podmiotów. Niektóre nazywam pijawami, bo tam są tych pijaw jest dość dużo, no ale musimy działać w takim otoczeniu prawnym. Jeżeli mamy to wszystko uporządkowane, to możemy kupić treść. A jeżeli kupujemy treść, to możemy tą treść sprzedawać Kowalskim, no i tak przepływy finansowe wyglądają. Popatrzcie, że w tym czymś SGT jest operatorem operującym na cudzych sieciach na podstawie właściwych umów. To nam o tyle fajnie wyszło, że najczęściej ci operatorzy internetowi są akcjonariuszami SGT. SGT jako spółka jest spółką otwartą i do niej można przystąpić, wpłacić pieniądze. W końcu ten milion żeśmy po prostu pozbierali od małych operatorów, których no, każdy tam dał po troszeczkę i jakoś się uzbierało się. To jest jeden model, który wypracowaliśmy, ale także jest inny, bo nie wszyscy chcieli być akcjonariuszami, nie wszyscy chcieli, żeby SGT operowało na ich sieci, więc zrobiliśmy taki drugi model biznesowy, że my dajemy pewien półprodukt dla operatora internetowego, a on podpisuje umowę z abonentem, najczęściej robiąc to w pakiecie razem z, tam, z telefonią swoją, razem ze swoim internetem. Ta umowa ma charakter trójstronny, ponieważ ta umowa, czyli na zakup treści, wymusza na to, żeby SGT, które jest osadzone prawnie w tym kraju, przepraszam, żeby ten operator był wyszczególniony na umowie z abonentem. Także ta umowa ma charakter potrójny, aczkolwiek jest cała obsługiwana, podpisywana i konserwowana przez operatora lokalnego, który marketinguje, sprzedaje, podpisuje umowę, bilinguje, windykuje i obsługuje. Także to jest drugi model biznesowy. Tutaj opłaty troszkę inaczej biegają, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić, że do SGT można jeszcze przystąpić. W tej chwili to jest 30 akcjonariuszy. Kolejni już są po listach intencyjnych, dlatego można do tej spółki przystąpić. Spółka jest otwarta, a cel spółki jest giełdowy. I to chyba wszystko. Czy powiedziałem coś, co wymaga uzupełnienia? Czy są jakieś pytania?
Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.
Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.